Chcę rozpocząć taką serię kazań na temat odkrywania swojej tożsamości. To nazwałem odkrywanie swojej tożsamości. I będę rozważał drugi rozdział z pierwszego listu Piotra. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi. I w tym rozdziale jest kilka bardzo ciekawych myśli na ten temat, kim my jesteśmy. Dlaczego akurat o tym chcę mówić? Jest kilka powodów. Jeden z nich to ten, że zauważam, że nie zawsze doceniamy to, kim jesteśmy. Nie zawsze cieszymy się z tego, kim jesteśmy. Nie zawsze rozumiemy to, kim jesteśmy. I czasami za bardzo sobie umniejszamy, za mało się doceniamy, zbyt nisko na siebie patrzymy, na siebie samych, ale wierzę, że Kościół Jezusa Chrystusa, lud Boży, to są najbardziej uprzywilejowani ludzie na ziemi. To, tak jak jedna z książek mówi, to są najszczęśliwsi ludzie na ziemi. To są najwięksi szczęściarze na tym świecie. To są ludzie wierzący. I kiedy tak patrzę na Kościół, to czasami smutkiem mnie napawa, kiedy widzę, jak niskie morale panuje w Kościele, jak bardzo nisko na siebie patrzymy, jak bardzo słabo o sobie mówimy, jak bardzo negatywnie siebie postrzegamy, kiedy jesteśmy takimi wspaniałymi ludźmi w Jezusie Chrystusie, tak? Dlatego postanowiłem mówić o tym, abyśmy odkryli swoją tożsamość, abyśmy bardziej się cieszyli z tego, kim jesteśmy, abyśmy bardziej doceniali to, kim jesteśmy i żebyśmy bardziej byli za to Bogu wdzięczni. Wczoraj byłem w Tesco i zauważyłem taką małą dziewczynkę, która się zgubiła. Ona nie była winna nawet w tym momencie, bo rodzice oczywiście szukali tej kasy, w której jest najkrótsza kolejka, wiecie jak to jest. I nagle zapomnieli, że mają jeszcze dziecko. Ten wózek popchali, a to dziecko zostało przy tej kasie, przy której oni jednak się rozmyślili, że tam nie będą. I to dziecko tak zostało same i tak słyszę taki krzyk koło siebie, mama! I tak sobie dalej pomyślałem, jak to by było dalej, gdyby rzeczywiście ta dziewczynka się zgubiła i ten tata by po nią nie wrócił. Jak to by się mogło dalej potoczyć? I na przykład, ja tam stoję akurat koło niej, ona się drze i płacze. Ja bym do niej podszedł i pytam się, jak masz na imię? I ona tak przez te łzy próbuje coś powiedzieć. Daja! Ja mówię, jak? I ona dalej płacze. Ja mówię, jak? Patrycja? Nie! Marzenka? Nie! Agatka? Nie! A jak można nazwisko? Nie wiem! A gdzie mieszkasz? W Częstochowie! Wtedy trzeba takie dziecko wziąć, oczywiście, jak to Mariusz mówi, trzeba ogłosić przez megafon, że zgubili się rodzice pewnej dziewczynki. Czasami tak jest w naszym życiu, że przeżywamy jakieś doświadczenia, jakieś kłopoty, przeżywamy jakieś duchowe dołki, coś idzie nie tak i w tym momencie zapominamy, kim jesteśmy, zapominamy, jak się nazywamy, zapominamy, gdzie jest nasza ojczyzna, zapominamy, komu my tak naprawdę służymy, zapominamy, kto to jest nasz tata i płaczemy, i biadolimy, i załamujemy się, zapominamy, kim jesteśmy. Tego przeznaczę kolejnych 5 moich kazań, aby mówić o tym, że jesteśmy po pierwsze dziećmi Bożymi, o tym będę dzisiaj mówił. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Po drugie, jesteśmy żywymi kamieniami. Po trzecie, jesteśmy świętymi kapłanami. Po czwarte, jesteśmy ludem Bożym. Po piąte, jesteśmy pielgrzymami i wychodźcami. To jest takich 5 określeń, które znajduję tutaj w drugim rozdziale pierwszego listu Piotra i o tych rzeczach będę mówił. A więc dzisiaj pierwszy temat, jesteśmy dziećmi Bożymi. Przeczytajmy sobie pierwsze 3 wiersze. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, od wiersza 1 do 3. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Więc Słowo Boże porównuje nas do dzieci, do niemowląt. Słowo Boże określa nas mianem dzieci Bożych. Co to dla nas oznacza? Co to oznacza, że jestem dzieckiem Bożym? Co to oznacza, że Ty jesteś dzieckiem Bożym? Po pierwsze, oznacza, że jesteś dla Boga kimś bardzo wartościowym. Pierwszy list Jana, rozdział 3, wiersz 1 mówi: patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Nie tylko nosimy miano dzieci Bożych, ale naprawdę nimi jesteśmy. Taką miłość okazał nam Ojciec. Większej miłości nie mógł nam okazać, niż to, że nas uczynił swoimi dziećmi, że nas adoptował, że nas przyjął do swojej rodziny. Staliśmy się Jego własnością, Jego dziećmi. Dlatego jesteśmy bardzo wartościowi. Moje dzieci dla mnie są bardzo cenne. Myślę, że każdy rodzic tak traktuje swoje dziecko. W jakiś sposób nasze własne dzieci no są jednak najlepsze, prawda? No są najwspanialsze. Są dla nas bardzo cenne. I ja dbam o to, żeby moje dzieci były najedzone, żeby były ubrane, żeby były zdrowe, żeby były w miarę dobrze wychowane. Nie zawsze to wychodzi. Ale to jest właśnie serce rodzica w tym, prawda? Rodzic dba o swoje dziecko. Dla rodzica jego dziecko jest czymś cennym, czymś bardzo wartościowym. I dopiero mając swoje własne dzieci, zrozumiałem, jak wiele miłości i trudu włożyli we mnie moi rodzice. Człowiek tego nie rozumie, dopóki nie ma własnych dzieci. A nie mieli łatwego zadania, powiem wam. Jesteśmy dla Boga bardzo cenni. Jesteśmy Jego dziećmi. List do Rzymian, rozdział 5. Otwórzmy. List do Rzymian, rozdział 5. Wiersze 8-10. Rzymian 5, 8-10. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A więc tutaj Słowo Boże mówi, że Bóg nawet wobec grzeszników i wobec nieprzyjaciół okazuje miłość, o ileż bardziej wobec swoich dzieci. Skoro za grzeszników Chrystus umarł, to co Bóg jest w stanie zrobić dla swojego dziecka? Skoro z nieprzyjaciółmi Bóg się pojednał, to jaki Bóg będzie wobec swoich przyjaciół? Rozumiecie? Więc dziecko Boże jest kimś szczególnym w oczach Boga. Ja uważam, że ludzie zbawieni, dzieci Boże, cieszą się największą przychylnością w oczach Boga. Cieszą się większą przychylnością niż ludzie niezbawieni. Bo to jest napisane: tym bardziej my, Jego dzieci, będziemy ochronieni, będziemy zachowani, będziemy bezpieczni, będziemy błogosławieni, skoro Bóg grzesznikom tyle dobrego zrobił, skoro Chrystus za grzeszników umarł, skoro Bóg się pojednał z nieprzyjaciółmi, to tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy Jego dziećmi, On nas będzie chronił. Tym bardziej teraz będziemy, będąc z Nim pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Chwała Bogu za to. Dziecko Boże nie powinno się bać. Nie powinno się bać o swoje zbawienie. Nie powinno się bać o swoją przyszłość. Nie powinno żyć w strachu, czy będę zbawiony, czy nie będę zbawiony. To nie są problemy dziecka. To są problemy człowieka, który nie jest zbawiony. Bóg stawia nas, dzieci Boże, na szczycie swojej hierarchii wartości. My jesteśmy dla Niego najważniejsi. Gdzie ja lubię wszystkie dzieci. Ja kocham dzieci. Fajne są wszystkie dzieci. Ja mogę pomóc innym dzieciom, jeżeli trzeba. Ale najbardziej będę dbał o swoje dzieci. Prawda? Bóg kocha wszystkich ludzi. Bóg chce, żeby wszyscy Go poznali. Ale o kogo Bóg najbardziej się będzie troszczył? O swoje dzieci, prawda? O nas, o Jego własność. Więc być dzieckiem Bożym oznacza być kimś bardzo wartościowym, być kimś bardzo cennym w oczach Boga. Po drugie, to oznacza, że jesteśmy w pełni bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni w Bogu, ponieważ On jest naszym Ojcem. My, rodzice, robimy wszystko, by nasze pociechy były bezpieczne. Zapinamy pasy bezpieczeństwa w samochodzie, trzymamy za rękę, kiedy idziemy ulicą, nosimy na rękach, zapewniamy naszym dzieciom pełne bezpieczeństwo. Ponieważ dziecko jest bezradne, szczególnie małe dzieci, takie jak mój Dawidek teraz. On jest bezradny, on by sobie nie poradził bez nas. Nie zrobiłby sobie kawy ani herbaty. Nic by sobie nie zrobił. A ja ostatnio z nim zostałem. Lidia pojechała do lekarza. Ja miałem go 4 godziny pod moją opieką ojcowską. No i niestety nie poszedł sam do ubikacji. Ani sobie sam jedzenia nie zrobił. Wszystko spadło na moją głowę. Miałem co robić. Miałem pełne ręce roboty. Takie są dzieci. I tak samo Bóg traktuje nas, swoje dzieci. Jesteśmy w Nim zupełnie bezpieczni. On troszczy się o nas. Biblia mówi, że w Bogu jest nasze pełne bezpieczeństwo. Jesteśmy chronieni przed złem. 1 Jana 5,18. Pozwólcie, że przeczytam ze Słowa Życia. 1 Jana 5,18. Kto stał się członkiem rodziny Bożej, nie ma zwyczaju grzeszyć. Tak? Bo ochrania go Chrystus, Syn Boga. I szatan nie może nim zawładnąć. Halleluja. Szatan nie może zawładnąć dzieckiem Bożym. Dlaczego? Bo ochrania nas Chrystus, Syn Boga. W naszej Biblii pisze, że szatan nie może nas tknąć. Nie może mieć do nas przystępu, nie może nami zawładnąć, nie może naszego życia przejąć pod swoją kontrolę. Dlaczego? Nie dlatego, że my jesteśmy tacy wielcy bohaterowie, ale dlatego, że Chrystus nas ochrania. Chrystus nas strzeże. Dawid woła: Pan twierdzą moją, Pan ucieczką moją, Pan schronieniem moim. W Bogu mam schronienie, w Bogu mam bezpieczeństwo. Uciekam do Niego i w Nim jestem bezpieczny. Uciekam na kolana mojego Ojca i u Niego jestem bezpieczny przed wszelkim złem. Szatan nie może zawładnąć Twoim życiem, ponieważ jesteś dzieckiem Bożym, ponieważ Chrystus Cię ochrania. A więc w Bogu masz pełne bezpieczeństwo. On jest Twoim zabezpieczeniem. On jest Twoją ochroną. List Judy, wiersz 24. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, niech Jemu będzie chwała na wieki. Amen. Więc Słowo Boże mówi, że jesteśmy bezpieczni, ponieważ Bóg nas strzeże od upadku. Ileż to razy Pan uchronił Ciebie i mnie od wpadki. Ileż to razy Pan Bóg uchronił Ciebie i mnie od grzechu. Ileż to razy dał nam ostrzeżenie, kiedy zbliżała się pokusa. Dał nam mądrość, dał nam rozeznanie. Ileż to razy skierował nasze kroki w inne miejsce. Skierował nasz wzrok w inne miejsce, żeby nas uchronić od upadku, żebyśmy nie zgrzeszyli, żebyśmy nie zrobili coś złego. Ileż to razy Pan nas zachował. Jak dobry rodzic, który widzi, że dziecko już się potyka i wtedy je łapie. I udało się. Prawda? Nie upadł, nie zrobił sobie krzywdy. Ileż to razy Bóg nas uchronił od upadku. Dlatego w Bogu jesteśmy bezpieczni. On jest naszą ucieczką. Pan nas wspiera w niemocach naszych, Rzymian 8,26. Jesteśmy zachowani od wiecznej kary. Jesteśmy bezpieczni. Wróćmy do tego jeszcze fragmentu Rzymian 5. Ja czytałem przed chwilą. Rzymian 5,9. To jest wiersz godny powtórzenia. Rzymian 5,9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Co to znaczy gniew? Gniew w Biblii, w teologii Pawła oznacza piekło. Oznacza tą ostateczną karę. Inne tłumaczenia mówią od ostatecznego gniewu. Jesteśmy zachowani od ostatecznego gniewu. Gniew ostateczny, czyli potępienie, jakie czeka ludzkość, która żyje bez Boga. A więc nie musimy się bać. Nie musimy się bać o swoją przyszłość. Nie musimy się bać o swoją wieczność. Jesteśmy zachowani od wiecznej kary. Ja, dziecko Boże, jestem zachowany od wiecznej kary. Dlaczego? Dlatego, że jestem usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa. Nie muszę się bać piekła, nie muszę się bać, że tam wyląduję. Jestem zachowany od tego. Jestem przez Niego zachowany od gniewu, który Bóg wyleje kiedyś na ziemię. Chwała Bogu za to. Powinieneś spokojnie spać. Spokojnie spać. Mówić Bogu, dziękuję Ci, że jesteś moim ojcem, jestem Twoim dzieckiem, jestem bezpieczny w Tobie. Nie boję się. Nie boję się śmierci, nie boję się wieczności. Jestem bezpieczny w moim ojcu, tak? To są przywileje dziecka Bożego. To jest to, kim jesteśmy. To jest nasz status. To jest nasza tożsamość, bracia i siostry. Ostatnio słyszałem, że nasz wspaniały półwysep Hel jest zagrożony. Znika z mapy. Sztormy zmywają go, burzą go i niszczą. I może za kilka lat nie będzie już tego półwyspu. Dlaczego? Tam jest brak należytej ochrony przed falami. Ten półwysep nie jest odpowiednio zabezpieczony przed tymi falami morskimi. Ale nie tak jest z dzieckiem Bożym. Chociaż fale tego świata napierają na nas, chociaż szatan chce nas atakować, my jesteśmy zabezpieczeni przez Jezusa Chrystusa. Amen? Pan nas strzeże. Pan nas strzeże i my nie znikniemy. My nie znikniemy w tym świecie. My się nie zgubimy. My nie pogrążymy się w grzech. Ponieważ Chrystus nas strzeże. Jesteśmy bezpieczni w Bogu. I po trzecie, być dzieckiem Bożym oznacza, że Bóg ma dla ciebie wyjątkowy plan. Wyjątkowy plan na twoje życie. Wydaje mi się, że Bóg nie ma przypadkowych dzieci. Słowo Boże mówi, że gdy zechciał, to zrodził nas przez słowo prawdy. Każdy z nas jest dzieckiem Bożym, ponieważ Bóg tak chciał. Nie ma przypadkowych dzieci w Bożej rodzinie. Nie ma jakichś niechcianych dzieci w Bożej rodzinie. Każdego z nas Bóg zrodził, ponieważ tak chciał. Gdy zechciał, to nas zrodził. A więc skoro chciał nas zrodzić, to znaczy, że ma dla nas jakiś konkretny plan. Że ma dla każdego z nas konkretny cel. Że ma dla ciebie wspaniały cel. Ma dla ciebie wspaniałą przyszłość. Masz do dyspozycji majątek swojego ojca. Masz misję do spełnienia. I masz zapewnione wysokie stanowisko w interesach ojca. To wszystko jest dzięki temu, że Bóg chciał cię zrodzić. Jesteś dzieckiem Bożym, ponieważ Bóg tak chciał. To nie moje dzieci zadecydowały o tym, że się urodziły. To była moja decyzja. I to nie ty zadecydowałeś, że chcesz być chrześcijaninem albo nie chcesz być chrześcijaninem. Bóg chciał cię zrodzić i zrodził cię do swojego królestwa. Jesteś Jego dzieckiem z Jego woli. I to oznacza, że On ma dla ciebie wspaniały plan. Jakiś czas temu oglądałem wstrząsający reportaż na temat sierot w Rumunii, na temat domów dziecka, sierocińców w Rumunii. Był to przerażający film. Oglądałem go na wideo. Pokazujący życie tych dzieci, które, te dzieci są zamknięte jak zwierzęta w klatkach. Większość tych dzieci przez te warunki, w jakich żyją, ma trwałe psychiczne uszkodzenia, trwałe psychiczne choroby i do końca życia pozostają w zamknięciu. Te dzieci od małego aż do swojej śmierci nie są wypuszczane. Nie są wypuszczane nigdzie, ponieważ nie nadają się do życia. Są po prostu chore, są zdeformowane psychicznie i fizycznie. Są traktowane strasznie. I kiedy tak sobie skojarzyłem i myślałem o tej tragedii takiego dziecka, tragedii tych setek tysięcy dzieci w Rumunii, pomyślałem sobie, jak strasznie wygląda życie człowieka bez Boga. Jak strasznie wygląda taka duchowa sierota, której ojcem nie jest Bóg, która sobie żyje tutaj na ziemi i myśli sobie, że sama poradzi sobie ze wszystkim, ale tak naprawdę nie ma relacji z Bogiem, jest taką duchową sierotą. Jak to dobrze być dzieckiem Bożym. Jak to dobrze być dzieckiem Bożym. Jakiś to jest wielki przywilej być dzieckiem Bożym, dzieckiem Ojca, najwspanialszego Ojca, który troszczy się o nas, w którym jesteśmy bezpieczni, dla którego jesteśmy cenni i który wszystko robi, żebyśmy swoje życie przeżyli według Jego wspaniałego planu. Chwała Bogu za to. Jest dobrym Ojcem. Słyszałem taką historyjkę. Wnuczka usiadła na kolanach swojego dziadka i tak się przygląda temu dziadkowi. Wiecie, ten dziadek już był taki dziadek. siwe włosy, tam może 5 na krzyż na głowie, skóra taka już obwisła, tutaj tak wisi, już ta skóra tak, prawda, trzęsie się jak u koguta. I tak ta wnuczka tak patrzy na tego swojego dziadka, patrzy się na jego buzię, na tą pomarszczoną twarz i mówi: dziadku, czy ciebie to Pan Bóg stworzył? A on mówi: tak. On tak patrzy i myśli, mówi: a czy mnie też Pan Bóg stworzył? Mówi: no tak, ciebie też Pan Bóg stworzył. Tak pomyślałem, mówi: oj, w tych czasach to mu dużo lepiej wychodzi. Wiecie, już nabrał wprawy, co nie? Po drugie, czego Bóg oczekuje od swoich dzieci? Po pierwsze, jesteśmy Jego dziećmi i z tego faktu wypływają wspaniałe prawdy. Po drugie, co w związku z tym? Czego ojciec oczekuje od swojego dziecka? Czego każdy rodzic oczekuje od swojego dziecka? Oczekuje przede wszystkim, każdy z nas oczekuje, że nasze dzieci będą się dobrze, zdrowo rozwijać, będą rosnąć. Jeżeli moje dziecko jest zdrowe, to wzrost będzie czymś naturalnym, to jego rozwój będzie czymś naturalnym, prawda? Ja nie muszę nakazywać moim dzieciom rosnąć. Ja nie biorę swoich dzieci i mówię: Gosia, Marta, Dawid, jako sługa Boży nakazuję wam: rośnij. Rośnij. Nakazuję ci: urośnij. Ja mogę, wiecie, wrzeszczeć, mogę pościć i modlić się i nie wiem, co robić. Ale to nie zmieni faktu, że jeżeli to dziecko jest zdrowe, to ono będzie rosło. Jeżeli nie jest zdrowe, to nie będzie rosło. Po prostu wzrost jest czymś naturalnym i tego oczekuje każdy rodzic. My już czekamy, kiedy nasz Dawidek będzie siedział, a potem będziemy czekać, kiedy będzie chodził, a potem, kiedy będzie mówił i tak dalej, a potem, kiedy wyjdzie z domu sobie w końcu i założy swoją rodzinę. I tak jest przez całe życie. Rodzice ciągle oczekują kolejnego etapu w życiu swojego dziecka, prawda? Więc wzrost jest czymś naturalnym. I nasz ojciec oczekuje, że my będziemy cały czas wzrastać ku zbawieniu. Tu jest napisane. Jako nowonarodzone niemowlęta, prawda? Dobrze się odżywiajcie, abyście wzrastali ku zbawieniu, abyście rośli. To jest pragnieniem ojca. On pragnie, żeby jego dziecko rosło, aby się dobrze rozwijało. A więc my ze swojej strony powinniśmy usunąć to, co ten wzrost hamuje. Skoro wzrost jest czymś naturalnym, skoro rozwój dziecka jest czymś naturalnym, tak samo będzie w naszym duchowym życiu. My nie musimy sobie nawzajem nakazywać: rośnij, rośnij w imieniu Jezusa, zboże, rośnij w imieniu Jezusa, bracie, siostro, rośnij w imieniu Jezusa. To nic nie da. To nic nie da. Ponieważ wzrost jest czymś naturalnym. Wszystko, co jest żywe, to rośnie, tak? Wszystko, co żyje, to rośnie. To jest coś naturalnego. Moja trawa rośnie sama i czasami chciałbym jej nakazać: przestań rosnąć! Przestań rosnąć, bo cię kosiłem niedawno! Ona dalej rośnie. Nie słucha wcale. Wszystko, co żywe, rośnie. Więc powinniśmy się zatroszczyć o to, aby usunąć raczej to, co ten wzrost ogranicza, co ten wzrost hamuje, abyśmy mogli się dobrze rozwijać i aby nasz Ojciec w niebie był z nas dumny, był z nas zadowolony. Co może hamować prawidłowy duchowy wzrost? A jak to jest w naszym życiu? Co hamuje wzrost naszych dzieci? Co hamuje wzrost naszych dzieci? Myślę, że po pierwsze choroby. Choroby, a po drugie brak apetytu. Dziecko nie chce jeść, prawda? I nie pomagają sztuczki, nie pomagają jakieś samolociki do buzi. Dziecko nie chce jeść, brak apetytu. Więc te dwie rzeczy. Choroby i brak apetytu hamują wzrost. I tak samo jest w naszym duchowym życiu. Co może zahamować nasz wzrost? Co może ograniczać nasz wzrost, który jest czymś naturalnym? Choroby, duchowe choroby, problemy, jak również brak apetytu. brak duchowego głodu, brak apetytu. Dlatego tu jest napisane, że zapragnijcie dobrego pokarmu, abyście przez to wzrastali. Choroby i brak apetytu. Po pierwsze, podam wam teraz listę chorób hamujących nasz duchowy rozwój. Wiersz pierwszy mówi o tym, prawda? Tu są wymienione pewne choroby, pewne rzeczy, które my jako dzieci Boże, od których Bóg oczekuje ciągłego wzrostu i rozwoju, my musimy te rzeczy odrzucić, my musimy z tymi chorobami rozprawić, po to, aby nasz wzrost był czymś naturalnym i normalnym. Lista chorób hamujących nasz duchowy rozwój. Pierwsza choroba, ostre zapalenie nastroju, czyli złość. Odrzuciwszy więc wszelką złość. To jest pierwsza choroba, z którą mamy się rozprawić. To jest to ostre zapalenie nastroju, rozdrażnienie, fochy. Przychodzisz w takim nastroju i już od razu wszyscy inni tracą humor wokół ciebie. Rozsiewasz to rozdrażnienie. To jest zakaźna choroba. To zapalenie jest zakaźne. Twój nastrój jest chory. I inni zaczynają też przy tobie chorować. Źle się czuć. Zaczynają ciebie unikać. Więc po pierwsze musimy się rozprawić z tym ostrym zapaleniem nastroju. Po drugie, druga choroba, z którą musimy się rozprawić, żeby dobrze rosnąć. Trwała blokada układu lojalności, czyli zdrada. Zdrada, inne tłumaczenia mówią podstęp. Twoja lojalność gdzieś zaszwankowała. Przestałeś być taki wierny, taki prawy. Judasz w pewnym momencie zawiódł. Trzymał się Jezusa do jakiegoś czasu, ale potem, kiedy Jezus kilka razy go publicznie upomniał, kiedy Jezus go kilka razy publicznie skorygował i powiedział, nie, Judaszu, te pieniądze, czy ten olej, czy ten flakonik, to jest na to i na to, ty nie możesz tak myśleć, kiedy Judasz kilka razy był publicznie skrytykowany przez Jezusa, czy upomniany, czy może raczej skorygowany, w tym momencie Judasz zaczął się obrażać, zaczął się gniewać i powiedział, a to w końcu, czy ja muszę temu Jezusowi służyć? A co, to nie ma innych ludzi na świecie? Nastąpiła blokada układu lojalności. Zaczął knuć podstęp, prawda? A więc Słowo Boże mówi, że mamy odrzucić wszelką zdradę. Nie możemy zdradzać się nawzajem. Nie możemy zdradzać się w małżeństwie, nie możemy zdradzać się w przyjaźni, nie możemy zdradzać się w naszych relacjach, nie możemy zdradzać ludzi, z którymi jesteśmy związani, przed którymi odpowiadamy, z którymi jesteśmy połączeni jakimiś więzami, z którymi razem pracujemy, mieszkamy, żyjemy. Nie może nastąpić jakiś tutaj problem z naszą lojalnością. To jest druga rzecz, którą musimy odrzucić, żeby dobrze rosnąć. Trzecia choroba. Uszkodzenie moralnego kręgosłupa, czyli obłuda. Obłuda. Udawanie kogoś innego, niż się jest naprawdę, tak? O, chwała Bogu, pastorze. Wszystko dobrze u mnie. Pan jest wielki. O, jaki miałem fajny tydzień. Modliłem się o ciebie 5 godzin dziennie. To jest uszkodzenie moralnego kręgosłupa. To jest gra, prawda? To jest życie na pokaz. To jest pokazywanie pewnych rzeczy, które tak naprawdę nie mają potwierdzenia w życiu. Musimy odrzucić taką postawę, żeby dobrze się rozwijać. Kolejna choroba, którą musimy usunąć, aby dobrze rosnąć, to jest nowotwór złośliwy systemu poczucia wartości, czyli zazdrość. Czy zazdrość zżera człowieka jak rak? Zazdrość oznacza, że człowiek ma bardzo słabe poczucie wartości i myśli sobie, że jak będę miał to, co on ma, to będę się czuł lepiej, to będę kimś lepszym. O, jak będę takim samochodem jeździł, jak on jeździ, to będę gość, co nie? O, jak będę tak żył, jak on żyje, to będę kimś. Jak będę miał to, co on ma, to ja będę kimś. Czy to oznacza, że ten człowiek nie ma własnego poczucia wartości, że rak zżera jego własne życie, że on o sobie bardzo źle myśli, on na siebie bardzo źle patrzy i on sobie myśli, że on się dowartościuje tym, co ktoś inny posiada. To jest straszna choroba. Słowo Boże mówi, że to jest pożądanie cudzej własności, pożądanie cudzej żony, pożądanie cudzej rzeczy, o tym mówią przykazania, prawda? Jest to straszny rak, który zżera wielu ludzi. Trzeba się z tą chorobą rozprawić. Kolejna choroba, o której tutaj czytamy, którą również musimy usunąć, aby dobrze rosnąć, to jest wada wymowy spowodowana nadmiernym wystawaniem języka. Skierowanie do logopedy. Pozwólcie, że nie będę prezentował tego tak wizualnie. Czyli obmowa, oszczerstwa, plotki. Wszystko to, co psuje i niszczy innych ludzi, a wychodzi z ust człowieka. Wszelka gorzka woda, wszelka gorycz, wszelkie niezadowolenie, wszelkie opowiadania o innych, które nie są wcale dobre ani budujące. Kochani, to są te choroby, które powodują, że te duchowe niemowlę nie rośnie tak, jak powinno, tak? Kiedy dziecko jest chore, to ono się dobrze nie rozwija. Potrzebuje być uleczone. Kiedy chrześcijanin się dobrze nie rozwija, kiedy chrześcijanin nie rośnie, to znaczy, że są jakieś choroby, że są jakieś problemy, które muszą być usunięte z jego życia. I wtedy wzrost będzie naturalny, tak? Wtedy wzrost będzie czymś normalnym. A więc usuwajmy te choroby ze swojego życia. I po drugie, potrzebujemy mieć również apetyt. Jest napisane, że takie dziecko musi chcieć pić to mleko. Musi być zdrowe po pierwsze, a po drugie musi mieć dobry apetyt. Jak rozwijać duchowy apetyt? Na koniec. Jak rozwijać duchowy apetyt? Po pierwsze, nie zapychaj swego serca i umysłu byle czym. Jak to jest z naszymi dziećmi? Kiedy zjedzą za dużo słodyczy przed obiadem, co się dzieje? Nie zjedzą obiadu, właśnie. Potem marudzą i siedzą przy tym zimnym obiedzie, a my potem nie wiemy, co z tym zrobić. Czy je dalej torturować, czy dać im spokój. A więc nie wolno się zapychać byle czym, bo wtedy nie będziemy mieli apetytu na to, co właściwe, na to, co dobre. A więc szanuj swój duchowy żołądek. Podawaj sobie tylko to, co jest dobre. Nie zaśmiecaj swego umysłu tym, co jest złe, tym, co jest nieczyste, tym, co jest niemoralne, tym, co niesie grzech, tym, co jest złe. Szanujmy swoje żołądki, nie zapychajmy się byle czym, a nasz apetyt pozostanie dobry, tak? Po drugie, jak rozwijać duchowy apetyt? Nie zasuszaj swojego duchowego żołądka. Nie zasuszaj go. Co się dzieje, gdy próbujemy się odchudzić? Nasz żołądek się kurczy. Tak na marginesie jest to chyba jedyna część ciała, która podczas diety maleje. Ale jeżeli chcemy utrzymać dobry duchowy apetyt, musimy serwować sobie ciągle dobre porcje pożywienia, tak? Tak jak po świętach. Większość żołądków troszeczkę zwiększyła swoją objętość i zauważacie, że macie większy apetyt, prawda? Więc w duchowym życiu musimy cały czas podawać sobie dobre porcje Słowa Bożego, dobre porcje społeczności z Panem. Kiedy natomiast ktoś przerwie relację z Bogiem, kiedy jakiś czas nie ma relacji z Panem, okazuje się, że trudno potem nagle ten apetyt tak wykrzesać, prawda? Okazuje się, że ten nasz duchowy żołądek jakby się zasuszył, jakby już tak nas nie ciągnie do tego słowa, do tej modlitwy, do tych rzeczy. Więc dbajmy o to, żebyśmy regularnie dostawali odpowiednią porcję, codziennie. I po trzecie, jak rozwijać duchowy apetyt? Ruszaj się. Ruch. Aktywność, działanie. Kiedy człowiek nie ma ruchu, też nie ma takiego wilczego apetytu. Dlatego bądź aktywnym chrześcijaninem, a będziesz mieć zawsze dobry apetyt. Podsumowując, ach tak przy okazji, to ta dziewczynka nazywała się Żanetka. Podsumowując, chrześcijanin to przede wszystkim dziecko Boże. Jesteśmy Bożymi dziećmi, musimy znać swoją tożsamość. Jesteśmy dziećmi Bożymi. W oczach Bożych mamy wielką wartość. Posiadamy w Bogu pełne bezpieczeństwo na dzisiaj i na przyszłość, i na wieczność. I nasz Ojciec w niebie oczekuje od nas stałego wzrostu, stałego rozwoju. I ten wzrost będzie normalny i naturalny, jeżeli usuniemy wszelkie choroby ze swojego życia, jak również zadbamy o to, aby zawsze mieć duchowy apetyt. Jesteś dzieckiem Bożym. Niech to będzie twoją największą radością. Niech to będzie dzisiaj naszą dziękczyną modlitwą, że Bóg taką miłość nam okazał, że uczynił nas swoimi dziećmi. Amen. Powstańmy. Panie nasz, chcemy Ci dzisiaj podziękować za wielką miłość, jaką nam okazałeś. Dziękujemy, że uczyniłeś nas dziećmi swoimi. Dziękujemy Ci, że nas zrodziłeś do swojej duchowej rodziny. Dziękujemy, że stałeś się naszym Ojcem i dzisiaj możemy wołać: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Dziękujemy, że jesteśmy tak cenni dla Ciebie, że wszystko, co masz, oddajesz nam. Dziękujemy, że troszczysz się o nas i zachowujesz nas od złego. Dziękujemy, że strzeżesz nas od upadku. Dziękujemy, że Chrystus nas strzeże i szatan nie może nami zawładnąć. Dziękujemy Ci za pełne bezpieczeństwo w Tobie. Panie, dzisiaj naszą modlitwą jest to, abyśmy dobrze się rozwijali, abyśmy wzrastali, abyśmy rośli. Panie, pomóż nam usunąć wszelkie przeszkody na drodze do tego duchowego wzrostu. Pomóż nam mieć, Panie, zawsze ten duchowy apetyt. Pomóż nam, Panie, dobrze rosnąć. Tak jak wszystko, co żyje, rośnie, tak i pomóż nam wzrastać ku zbawieniu. Abyśmy potrafili usuwać wszelkie przeszkody, jakie są po drodze. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi. To jest największy przywilej, Panie. Dziękujemy, że nie jesteśmy sierotami. Dziękujemy, że nie żyjemy sami dla siebie. Dziękujemy, że Ty czuwasz nad nami. Jest ktoś, kto nad nami czuwa, ktoś, kto nas miłuje, ktoś, kto nas ochrania, ktoś, kto nas prowadzi. Panie, jak dobrze mieć Ojca w niebie. Dziękujemy Ci za to.